Jacek Kurski, były prezes Telewizji Polskiej, kandydat do Parlamentu Europejskiego z okręgu numer 5, jest naszym gościem. Reaguje pan na takie wypowiedzi, na przykład pana Marcina Mastalerka, pana Mateusza Morawieckiego, że szkodził pan Prawu i Sprawiedliwości?
No już to wyjaśniałem, nie szkodziłem.
Ale nie na antenie Radia Nadzieja.
Nie szkodziłem. Oczywiście Telewizja Polska nie jest od wygrywania wyborów. Telewizja Polska jest od robienia dobrej telewizji, której skutkiem ubocznym w przypadku dotarcia z dobrym produktem i mobilizacji widzów, może mogą być jakieś wyniki wyborów i oczywiście za moich czasów, ale jako skutek uboczny, 4 razy z rzędu Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, kiedy weszli do telewizji ludzie tych dwóch...
I to jest zasługa telewizji.
I tych dwóch osób, o których pani wspomniała, ich przedstawiciele, ich koledzy, no to Prawo i Sprawiedliwość władzę straciło. Nie, mówię, że to nie jest zasługa, to jest skutek uboczny. Krótko mówiąc, jak się robi dobrą telewizję, która jest skierowana do konserwatywnych widzów, a widz telewizji linearnej to jest bardzo często 55+. I potrafi się ich zmobilizować, no to oni się czują zmobilizowani, a że mają takie przekonania, jakie mają, no to w skutku Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory. Kiedy zabrakło tej mobilizacji, na przykład za moich czasów Ligę Mistrzów oglądało 5 milionów finał, za czasów mojego następcy oglądało 1 200 000. Rozstańczony Narodowy oglądało za moich czasów 3 miliony, za mojego następcy 1 000 000. Takie rzeczy było dziesiątki, oznaczają osłabienie tego medium, które mobilizuje wyborców. I ja starałem się robić telewizję i myślę, że państwo, nasi słuchacze, widzowie telewizji to mogą potwierdzić, która oddała ludziom telewizję. To znaczy, to była, przestała być telewizja salonu, takich nadętych, zamkniętych w sobie środowisk, tylko telewizja ludyczna, telewizja dla ludzi. To była telewizja i Fryderyka Chopina, którego konkurs chopinowski trafił na TVP1, i Zenona Martyniuka, którego kochali ludzie. Taka musi być telewizja.
A ogląda pan obecnie telewizję publiczną?
Rzadko, ale jak oglądam, to
ostatni
się łapię.
Ostatni festiwal w Opolu na przykład.
No strasznie to było.
Nie podobało się panu?
Strasznie to było. Słabe, przykre, te rechoty, te śmiechy. Kabaret, który jest rechotem i szydzi z przeciwników politycznych. Niezaproszenie Maryli Rodowicz w zemście za to, że występowała w telewizji Kurskiego. Nawet Marylę Rodowicz, czyli w ogóle ikonę PRL-u, można powiedzieć, uznano za pisiora, w cudzysłowie, i za karę za to, że ona była rzeczywiście ikoną również mojej telewizji, bo ja nikogo nie wykluczałem z telewizji. Uważałem, że ci, którzy się oglądają, ci, których ludzie kochają i którzy kochali przez lata, muszą być w telewizji. W związku z czym nie wykluczałem. W telewizji nie występowali tylko ci, którzy nie chcieli, ale ci, którzy chcieli, to zostali, między innymi Maryla Rodowicz. Teraz płacą cenę za to, że byli lojalni wobec widzów i wobec telewizji i ich nawet nie zapraszają do Opola, więc Opole było słabiutkie, nie mówiąc o tym, że miała rekordowo niską oglądalność. Koncert piątkowy Opola miał 1 200 000. Panie redaktorze, 1 200 000. Za moich czasów piątkowe koncerty, chociażby Benefis Maryli Rodowicz w 2017 roku, 5,5 miliona. No o czym to mówić?
A może dajmy jeszcze czas? Niektórzy tak mówią, że potrzebują jeszcze czasu obecnie.
Może być tylko gorzej, dlatego że ta ekipa to są niestety kompletni amatorzy. Tydzień temu finał Ligi Mistrzów, który był w telewizji zawsze za moich czasów. Po raz pierwszy nie było finału Ligi Mistrzów w telewizji. Mój poprzednik stracił tę licencję, ale nowi się nie postarali chociażby na to, o to, żeby kupić prawa do finału, co zawsze jest możliwe. Nie trzeba mieć sublicencji na cały format. Nie ma telewizji, czyli widz telewizji publicznej nie ma formatu premium. No to są rzeczy karygodne. Ja mam nadzieję i apeluję do państwa, którzy kochali tamtą telewizję i mieli w niej i Ligę Mistrzów, i Fryderyka Chopina, i Rozstańczony Narodowy, i seriale, i Zniewoloną, i Stulecie Winnych, i Zenona Martyniuka, i wszystko to było. Mam nadzieję, że państwo sobie to przypomną również 9 czerwca, patrząc na listę Prawa i Sprawiedliwości.
Właśnie, jakie są teraz pana stosunki z Prawem i Sprawiedliwością? Jak by je pan ocenił?
Bardzo dobre. No, ja zawsze byłem w tej samej opcji, nawet jeżeli, jak to w życiu, czasem są jakieś burzliwe zawirowania w relacjach między politykami, to ten pomysł na Polskę, który miał Jarosław Kaczyński i Lech Kaczyński. Braci poznałem bardzo dawno, Lecha Kaczyńskiego, jak miałem 15 lat w 1981 roku, Jarosława Kaczyńskiego na strajku majowym w Stoczni Gdańskiej w 1988, czyli już 36 lat temu, i obaj mamy takie poczucie, że tak jak wtedy zaczynaliśmy walkę o wolną Polskę, dzisiaj tej wolności znowu trzeba bronić. W związku z czym no, Prawo i Sprawiedliwość jest naturalnym moim środowiskiem i czuję się tu świetnie.
Zatem Unia Europejska to przyszłość Polski czy zagrożenie?
I przyszłość, i zagrożenie. Znaczy, musimy odsunąć zagrożenia, żeby mieć przyszłość w tej chwili.
A zagrożenia?
No, zagrożenia są straszliwe. No, znaczy, Unia Europejska była genialnym projektem, który miał zamiast wojen i zamiast krwi, i zamiast walki stworzyć przestrzeń i dialog, a przede wszystkim współpracy gospodarczej. Taki był pomysł na Unię Europejską, która się wtedy jeszcze nazywała, ja pani na świecie nie było, ja byłem dzieckiem, Europejską Wspólnotą Gospodarczą. To było to, co również nasi słuchacze i widzowie pamiętają. To był idealny moment. Współpraca gospodarcza, tyle wspólnych instytucji czy projektów, ile wspólnych wartości i interesów. To jest okej. Okay. Z czasem się zaczęło coś psuć. Od początku lat 2000 Unią zaczęli rządzić ideolodzy, doktrynerzy, niekiedy świry i wariaci, znaczy, którzy w imię jakichś szaleństw klimatycznych, obłędów, przekonania, że oni będą teraz zawracać kijem Wisły i będą schładzać glob ziemski o pół stopnia, co jest oczywiście niemożliwe. W związku z czym trzeba narzucać, doszli do wniosku, że trzeba narzucać Europie oszalałe pakiety klimatyczne, jakieś zielone łady, jakieś, żeby ludzie wymieniali okna, termoizolacja, dachy, żeby było zeroemisyjnie wszystko, żeby się nawet dzieci nie rodziły, bo już tak są takie projekty Unii Europejskiej, że najbardziej emitują, może nie najbardziej, ale również rodzenie dzieci.
Ale akurat jest... na to narodzenie dzieci Unia Europejska nie ma wpływu jeszcze.
Ale ma na traktowanie dziecka jako zagrożenie dla zwiększenia emisji CO2. Takie są pomysły oczywiście skrajne, natomiast generalnie nie po to wchodzili Polacy do Unii Europejskiej, żeby wymieniać za dziesiątki tysięcy dachy, okna, drzwi, żeby był zakaz używania samochodów spalinowych, bo się komuś to nie podoba, żeby były te absurdalne termoizolacyjne dyrektywy budynkowe, żeby było ugorowanie przymusowe pól, żeby było zalewanie łąk i torfowisk, żeby były zakaz pestycydów, czy środków ochrony roślin, czy środków biobójczych, bo jakieś świry w Unii Europejskiej uznały, że tak będzie lepiej dla ekologii w sytuacji, kiedy Unia Europejska emituje 7% emisji światowej, czy chociażbyśmy się po prostu zarżnęli i mieli zero emisyjność w całej Europie, to i tak przez Chiny, przez Indie, Brazylię, Rosję, Stany Zjednoczone czy Kanadę, emisja CO2 na świecie i tak wzrośnie. Czyli po prostu Europa znalazła się w rękach szaleńców i trzeba ją odebrać. W związku z czym, jak pani mówi, przyszłość, czy Polska jest, przyszłość Unii, przyszłość Polski jest w Unii Europejskiej, jest pod warunkiem, że odzyskamy Unię do projektu, do tej formuły Europy ojczyzn ze wspólnym rynkiem jednolitym, który jest korzystny dla wszystkich jego uczestników, i powstrzymamy szaleństwa w rodzaju narzucania euro, za narzucania nam imigrantów przymusowych.
I do tego też przejdziemy za chwilę. Właśnie, bo to brzmi wszystko trochę eurosceptycznie z pana słów, ale nie możemy powiedzieć, że Unia Europejska nie zrobiła niczego dobrego? Bo zrobiła.
Oczywiście, że możliwe. Oczywiście, że zrobiła wiele dobrego. Przede wszystkim stworzyła jednolity rynek, ale na tym rynku oni nas zaczynają traktować z buta. To znaczy, w momencie, kiedy widzą, że jednolity rynek bardziej służy Polsce, czyli wolny rynek, czyli konkurencja, czyli uczciwość, bardziej służy nam niż im, no to wprowadzają regulacje, które nas dyskryminują. Przykład pierwszy z brzegu. O, Podlasie. Jesteśmy na Podlasiu, na północno-wschodnim Mazowszu. Tu jest mnóstwo firm transportowych, które spedycyjnych. Jest granica, w związku z czym tych jest dużych. Kiedyś Polska miała 25% rynku tirów spedycyjnego. 25% w Europie, a mamy tylko 8% ludności, czyli gigantyczną potęgą byliśmy. Nie podobało się to Francji i Niemcom, i w tak zwanej dyrektywie usługowej, w czasach, kiedy pani Binkowska była komisarzem i miała tego pilnować, nie dopilnowała, proszę sobie wyobrazić, że nakazali, żeby polscy spedytorzy płacili polskim kierowcom przejeżdżającym przez Niemcy i Francję dokładnie tyle, ile zarabiają ich koledzy francuscy i niemieccy. Co zabiło konkurencyjność, dlatego że nasza przewaga konkurencyjna polegała na tym, że nasi pracowali za trochę mniejsze stawki, ale jeździli wydajniej, szybciej, dalej. No może nie szybciej, ale dalej. Byli bardziej wydajni i godzili się na to. To tworzyło tę konkurencyjność. W momencie, kiedy oni złośliwie i specjalnie zabijają tę konkurencyjność, przestajemy być konkurencyjni, tracimy ten rynek. Inny przykład, podatki. Polska ma niższe podatki. Chociaż Polacy myślą, że płacą wysokie. Nie, mamy całkiem niskie podatki, a po zmianach Prawa i Sprawiedliwości stawki do 12% naprawdę one są niskie. Oni chcą zharmonizować podatki w skali Unii Europejskiej. Czyli te przewagi, które ma Polska, oni nam zabierają. Tego rodzaju sytuacji jest dużo, dużo więcej. Dotyczy to chociażby solidarności energetycznej czy importu zboża i płodów rolnych z Ukrainy. Przecież jest zasada solidarności Unii polegającej na tym, że chronimy ten jednolity rynek. oni nam narzucają, polskim rolnikom, te ograniczenia, które zwiększają koszty uprawy i hodowli, a jednocześnie otwierają europejski rynek na import towarów spoza Unii, z krajów, które nie podlegają tym reżimom, tym wszystkim zakazom środków biobójczych, ochrony roślin i tak dalej.
Jak to Mercosur, może to zmienić?
My musimy, jak Mercosur, Południowa Ameryka czy Ukraina, czy nawet Maroko, my możemy to zmienić pod warunkiem, że zorganizujemy koalicję państw i coś takiego na przykład robimy od pewnego czasu. 3 dni temu Jarosław Kaczyński był w Brukseli, kiedy Donald Tusk zorganizował ten sabat jechać PiS-ów, nazwijmy to, tych 8 gwiazdkowców na Placu Zamkowym. W tym czasie Jarosław Kaczyński rozmawiał z rolnikami w Brukseli. O czym? O tym, żeby wspólnie na poziomie właśnie rolników, środowisk, stowarzyszeń, związków zawodowych krajów Unii Europejskiej powstrzymać Zielony Ład, który nas po prostu dołuje i dołuje naszą rodzimą i konkurencyjną produkcję europejską. W związku z czym trzeba szukać koalicjantów w Unii Europejskiej i Prawo i Sprawiedliwość jest do tego gotowe. Mamy nadzieję, że ten zwrot konserwatywny, który się zaczął wyraźnie, widać, że Szwecja, Czechy, Węgry, Francja, Hiszpania, Włochy pójdą za konserwatystami, żeby zbudować siłę polityczną, która będzie broniła tej normalnej Europy normalnych ludzi.
To są właśnie problemy rolników, ale kolejny palący problem i temat to sytuacja na polsko-białoruskiej granicy właśnie w województwie podlaskim. Nie możemy o tym nie mówić. Śmierć 21-letniego żołnierza, później zatrzymanie 3 innych żołnierzy za użycie broni. Zdymisjonowany został prokurator Tomasz Janeczek. To wystarczy, by odbudować morale wojskowe po tym, co się wydarzyło?
Nie wystarczy. Czy muszą zostać ukarani ci, którzy doprowadzili do skucia w kajdanki i upokorzenia na oczach kolegów z wojska, kolegów z kompanii, tych żołnierzy, którzy użyli broni salwostrzegawczych w obronie polskiej granicy i w obronie własnej. To jest ci, którzy w imię lewackiej ideologii pana Bodnara, bo to jest lewacy, dla nich fałszywie rozumiane prawa człowieka są ważniejsze niż prawa ludzi, zwykłych po prostu ludzi i prawa państw czy narodów. W imię absolutnie lewackiego przekonania, że pacyfizm i że trzeba pozwalać na każde przestępstwo i każdą niegodziwość. Taka jest i lewacka wykładnia rozumienia praw człowieka. I w imię tego sprawiono, bo zastanawialiśmy się od paru ładnych tygodni, co takiego się dzieje, że pomimo tego, że jest zapora, co chwilę jest zraniony jakiś żołnierz. Jeden zraniony, drugi zraniony, jakaś trepanacja szaszki, ktoś walczy o życie, jakieś ukłucia, dźgnięcia. Okazało się, że ci żołnierze się nie bronią, bo boją się, że jeżeli się będą bronić, to zostaną znowu skuci w kajdanki i spotka ich los kolegów. Czyli ci, którzy wprowadzili tę fałszywą ideologię braku obrony realnej granicy, odpowiadają za śmierć tego człowieka. Mateusza, 21-letniego z Rzośnika koło Wyszkowa. Za chwilę jedziemy.
Z Jedzy Łomżyńskiej.
O 19 jest na Placu Miejskim w Wyszkowie taki protest upamiętniający, czczący jego pamięć i modlitwa za niego. Zaraz po wyjściu z radia chcę zdążyć do Wyszkowa na Plac Miejski, aż mnie pod to oblewa, jak sobie przypomnę, że byłem tydzień temu w Wyszkowie na pikniku miejskim, dokładnie w tym samym miejscu, na radosnej bardzo uroczystości z mieszkańcami powiatu wyszkowskiego i okolic, którzy przyszli właśnie na Zenka Martyniuka, na Bajerful. Cieszyliśmy się wszyscy. Teraz taka smutna, tragiczna okoliczność dokładnie w tym samym miejscu.
Też ta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej bardzo dynamicznie się zmienia i ona przybiera różny charakter.
Ale tu został, wie pani, tutaj wybuch Donaldowi Tuskowi granat w ręku. On się bawił granatem pod tytułem: pokażę wam wszystkim, że ja będę lepszym pisiorem niż pisowcy. To znaczy, ja pokażę wam, że będę lepiej bronił granicy. Oni tam zrobili jakiś mur głupi, który tam jest nieskuteczny, za 1,5 miliarda. Ja zrobię za 10 miliardów. Coś tego. Oczywiście za 10
Ale to
miliardów.
Źle, że jest ten pomysł projektu Tarczy Wschód?
Tarcza Wschód to jest bajka. Tarcza Wschód to jest bajka, dlatego że to jest próba konkurencji wobec NATO. Donald Tusk chce wykorzystać i przestraszyć jeszcze bardziej niż należy. Oczywiście należy bać się Rosji, ale przede wszystkim należy się zbroić. Tusk wywołuje histerię zagrożenia rosyjskiego, przesadną, bo nie trzeba robić więcej
niż
to, co
jest. Czyli nie powinniśmy się bać? Nie ma zagrożenia?
Oczywiście, że powinniśmy się bać, ale nie powinniśmy eskalować strachu tam, gdzie nie potrzeba, bo ten strach Tuskowi jest potrzebny po to, żeby Polacy zgodzili się na wspólne państwo. A wspólne państwo jest wtedy, kiedy jest wspólna armia, wspólna polityka zagraniczna i wspólna polityka obronna. I o to chodzi tutaj Tuskowi. Natomiast tarcza wschód oczywiście jest potrzebna, ale to musi polegać po prostu na doposażeniu zbrojeń, na większej obecności amerykańskiej na wschodniej flance, na wzmocnieniu NATO, a nie robieniu struktur wojskowych, które są konkurencyjne wobec NATO. A o to chodzi Tuskowi. On by chciał, żeby NATO osłabła, żeby rola Ameryki w Polsce osłabła i żeby o wszystkim decydował koncert wielkich mocarstw, dla których Donald Tusk jest bardzo łatwy w hodowli. Czyli jak mówimy o granicy, to tutaj on został złapany na wykroku, dlatego że udawał Hojraka, udawał, że będzie lepiej bronił tej granicy niż Prawo i Sprawiedliwość. Okazało się, że kiedy się fotografował i lansował na granicy już dwa miesiące wcześniej, wydano zarządzenie prokuratorskie, żeby skuwać kajdanki żołnierzy, którzy będą bronić tej granicy. W związku z czym to było tak pełne hipokryzji, tak straszne, nie mówiąc już o tym, że wiadomość o tym trzymano w ukryciu przez dwa miesiące, jak również informacje o tym, że żołnierz umiera, też starano się przetrzymać aż do wyborów. Dzisiaj wiemy to od chociażby z salonu Onetu pana Stankiewicza, jak to się nazywa ten salon, stan wyjątkowy, w stanie wyjątkowym, jasno, dziennikarz, który szczerze nie cierpi Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że tę informację po prostu skitrano, trzymano po to, żeby być może jak najdłużej się o tym Polacy nie dowiedzieli, żeby być może wpłynąć nawet na wynik wyborów, zamiast informować, podawać prawdziwe informacje Polakom. Krótko mówiąc, to, co się stało na granicy, niestety jest aktem oskarżenia wobec rządzących, którzy zakpili sobie z obronności, zakpili sobie z realnej obrony wschodniej granicy, której trzeba bronić. Okazuje się, że oni rozminowywali, osłabiali, skuwali w kajdanki, czyli osłabiali zdolności obronne żołnierzy tam pozostających, zamieniali polskie wojsko w grupę rekonstrukcyjną, niezdolną do jakiejkolwiek obrony.
Spoglądam na zegarek. Kandydat w okręgu numer 5, miejsce numer 2, drodzy państwo, były prezes Telewizji Polskiej, Jacek Kurski, jest naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Jakiej pomocy potrzebują mieszkańcy Mazowsza od europosła?
To trzeba by zapytać.
Ale to pan spotyka się z mieszkańcami na tej ostatniej prostej.
Ja się spotkałem, rzeczywiście miałem kilkanaście spotkań takich masowych. I Ostrów Mazowiecka, i właśnie Półtusk, Wyszków, Płońsk, Sochaczew, Garwolin, Łaskarzew, Żelechów, kilkanaście miejscowości. Zbieraliśmy podpisy. Dzisiaj zanieśliśmy razem z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, jeszcze przed jego przesłuchaniem, 141 tysięcy podpisów. Wśród nich te 1,5 tysiąca, które udało mi się zebrać w czasie tych spotkań, średnio po 100 na miejscowość, do Laski Marszałkowskiej z żądaniem ustawy stop podwyżkom, czyli żeby utrzymać tarcze antydrożyźniane, które zatrzymają ceny energii. Już Polacy, już Mazowszanie, mieszkańcy, słuchacze nasi dostali, wielu z nich, prognozy świadczące o tym, jak bardzo wzrośnie cena energii. Po prostu te tarcze przestają pracować. Jeżeli Tusk jest taki mądry, że załatwił ten KPO, oczywiście nie załatwił, tylko nielegalnie przytrzymywane pieniądze w czasach Prawa i Sprawiedliwości, czekano aż Prawo i Sprawiedliwość padnie i wtedy te należne Polsce pieniądze zostaną wypłacone. Skoro się Tusk
powiedział
chwali,
pan, Prawo i Sprawiedliwość padnie. Padło?
No padło, no rząd padł. No padło, niestety. No władza została utracona, formalnie wybory zostały wygrane, ale władza została utracona. W polityce chodzi o utrzymanie władzy. No, kto miał władzę, a traci, no to pomimo tego, że wygrał,
pada.
To pada, no przegrał. Więc padło Prawo i Sprawiedliwość, ale na chwilę, bo już się podniosło i samorządowe wygrały.
Już tak szybko? Jak Feniks z popiołu.
No już jest w Prawie i Sprawiedliwości. Mogę powiedzieć, że przynoszę szczęścia tej formacji. Ale oczywiście żart. O wszystkim decydują państwo. Ale jeżeli pani pyta mnie o Mazowszan, o naszych wyborców, to jestem dumny, że taką ustawę udało się tak szybko obywatelską skonstruować i złożyć te podpisy, bo to jest w interesie ludzi. Więc chociażby utrzymanie tych cen energii, mam nadzieję, że rządzący wezmą poważnie głos setek tysięcy, bo te 140 tysięcy się w 2 tygodnie zebrało. Będzie tego pewnie kilkaset tysięcy, więc to jest jakiś konkret. No, z innych konkretów Mazowsze zawsze będzie bardzo rolniczym województwem i te regulacje, które dotyczą ochrony rynku rolnego w Polsce, zatrzymania granic przed zalewem taniego, nieuczciwej konkurencji z Ukrainy, też jest bardzo ważne dla rolników mazowieckich, podlaskich również oczywiście też. W związku z czym to są działania, które na forum międzynarodowym będziemy podejmować jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości.
A ja się zastanawiam, i to będzie już ostatnie moje pytanie, czy czuje pan spokój i taką pewność siebie, czy jednak w tych ostatnich godzinach kampanii wyborczej pojawia się ta nuta niepewności i stresu?
No, oczywiście, że się pojawia nuta niepewności i stresu. Nastrój jest od euforii do depresji. Raz tak, zależy kogo się spotka. Ale wszystko w rękach wyborców i w zawieszeniu opatrzności. No, szczególnie to... w radiu Nadzieja. Brzmi to wiarygodnie.
Politycznie 9 czerwca, drodzy państwo, udamy się do lokali wyborczych, aby wybrać swoich przedstawicieli w Unii Europejskiej. Jednym z nich jest właśnie pan Jacek Kurski, kandydat w okręgu numer 5 na miejscu numer 2. Bardzo dziękuję za rozmowę na antenie Radia Nadzieja na żywo.
Dziękuję bardzo.